Zniszczona została praworządność, jak zostały obstawione spółki Skarbu Państwa przez pociotków, siostry, wnuki, dzieci. To jest coś niesamowitego, jak Polska została zagarnięta przez rządzących.
Dzień dobry, witam Państwa, to jest Przegląd Zmierowości, a w tym tygodniu wydarzyła się tragedia, czyli jedna główna i kilka pomniejszych, w sumie jak to co tydzień w naszym imperium, ale w tym tygodniu naprawdę tragedia jest nieprawdopodobnie ogromna, gdyż wygląda na to, że jest zagrożona, może nie upadła już, ale jest zagrożona odwieczna, tysiącletnia przyjaźń między nami a w Ukrainą. I to jest naprawdę niezwykle smutne. Jest to niezwykle smutne, gdyż rozpoczęło się od tego, że pan Zeleński stwierdził, że no taki batalion jakiś, taki, to ja uważam, że oni są bardzo fajni, bo byli bitni i super fajni na tym na froncie, w związku z tym ja nazwę ich bohaterami UPA. No i tak zrobił. No i to wydarzyło się kilka dni temu i w sumie błyskawicznie, nagle, nie wiadomo czemu, zareagowały tak zwane czynniki polskie. Dostały kompletnej szajby. Stwierdziły te czynniki, że to jest niedopuszczalne, że to jest straszne, że ten Zeleński to jest jakiś w ogóle makabryczny, że on nie rozumie polityki międzynarodowej. Zeleński nie rozumie, tak? Ten, który, typ, który wyciąga miliardy dolarów z Polski, z innych różnych krajów, on nie zna się na polityce. Myślę, że się jednak zna. Dodatkowo mówili, że nie zna się na polityce historycznej i tu też myślę sobie, że on się świetnie zna na tej polityce, tylko tak się zastanawiam, dlaczego nasi, którzy się na tym kompletnie nie znają, się nagle wzbudzili teraz, akurat w tym momencie, kiedy on to robi. Przecież było tysiące, znaczy przesadzam, mnóstwo sygnałów, że po drugiej stronie naszej granicy w Ukrainie, no dzieje się bardzo źle, od zawsze. Przypomnę, kilka dni temu stwierdził pan Zeleński między innymi to, że ściąga ten truchło Banduru na Ukrainę, żeby go pochować w grobie na miejscu tam, gdzie się urodził, gdzie jego myśl świetlana się urodziła i wsparła intelektualnie tabuny w Ukraińców, którzy to później rzezali Polaków. Tak było, kilka dni tam, nic, cisza w ogóle. Kilka dni wcześniej przedtem ściągnęli trucho jakiegoś innego typa, który w sumie robił bardzo brzydkie rzeczy i miał ten SS na tym, na swoich różnych mundurkach i go ściągnięto jak bohatera pochowalne w ogóle w Ukrainie, tak? To też nikogo nie zdenerwowało, w ogóle cisza. No to już są wewnętrzne sprawy w Ukrainie. A wcześniej, przypominam, na międzynarodowej arenie pan Zeleński oskarżał nas o wiele różnych brzydkich rzeczy, mówiąc, że niszczymy gospodarczo w Ukrainie. Nie wspominając o tym, że wysyłamy te miliardy dolarów. Sądy arbitrażowe na całym świecie muszą tym się zająć. To też nie wzbudzało niczyjś emocji za bardzo. No i jeszcze przypomnijmy sobie rakietę, która spadła gdzieś tam w Polsce, ktoś tam nie żyje po tym. No i luz, generalnie nic się nie działo. Pewne rzeczy spadają z tamtej strony na nas w różnych warunkach, uwarunkowaniach, raz w postaci ciężkiego sprzętu, który po prostu eksploduje i ludzie giną, innym razem w sposób werbalny, kiedy to jesteśmy nazywani wspólnikami Kremla, bo tak pan Zeleński też wspominał, to nie było powodem do żadnej zadymy w ogóle. To, że jakiś facet z runami SS w Kanadzie, w parlamencie został uhonorowany przez pana Zeleńskiego orderami, luz, nie, w ogóle się tym nie przyjmuje. I nagle coś się wydarzyło. Nagle cała ta polska hołota dostała szału i ruszyła do boju. Ura! Teraz pognamy. Właśnie, kogo pognają? Bo nie za bardzo wiadomo kogo. Pan Nawrocki, prezydent Polski, zareagował całkiem sensownie. Powiedział błyskawicznie praktycznie, że odbierze order Orła Białego panu Zeleńskiemu, bo na niego nie zasługuje ten order wręczony przez pana Dudenkę.
No i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zeleńskiemu orderów Orła Białego.
Byłego prezydenta niestety Polski. No i to jest fajne, tak? To bardzo fajne. To mi się bardzo spodobało, że tak twarde postawienie rzeczy, że po prostu, no tak, zabierzemy order. Sęk w tym, że kiedy pan Dudenko dawał order panu Zeleńskiemu, to miał to w pompie, głęboko. Tak widać, bo powiedział tak, okej, możesz dać order, mam to w pompie. Hajs daliście? No trochę daliście, dobra, to się będę uśmiechał. Bardzo fajny ten order, orzeł biały, no tak, super fajny, macie te ordery, ale dajcie więcej hajsu. Tak wyglądało wręczenie orderu orbiałego panu Zeleńskiemu. No i teraz w chwili, kiedy pan Nawrocki nawet uda mu się, nie wiem, czy mu się może udać, być może się uda, być może nie, to nie ma znaczenia. Jeżeli będzie chciał odebrać, chce albo odbierze order orbiałego panu Zeleńskiemu, to myślę, że pan Zeleński nawet tego nie zauważy. Okej, na co mam to odesłać, czy nie? Nieważne. Muszę się napić, albo nie. Co oni mówią w tej Polsce? Poważne państwa nie odbierają orderów, bo przede wszystkim poważne państwa nie dają orderów byle komu, a państwo polskie dało order byle komu, czyli człowiekowi, który przez całe te lata, jak przecież powiedziałem, mówił o Polsce tylko i wyłącznie bardzo źle. Znaczy, jak tylko chciał hajs, to wtedy nie mówił dobrze, tylko po prostu mówił daj. I nasi kretyni jak na komendę dawali wszystko, co chciał, tak? To nie było tak, że on z jakąś miłością występował, tylko po prostu zawsze dostawał w tym swoim mundurku i ci nasi małpoludzi skakali wokół niego. O Boże, tyle bohater, bohater. Okej. Okay. Sęk w tym, że order można dać, odebrać, niech będzie. Tyle, że nie odbierzemy pomocy, którą udzieliliśmy w Ukrainie. Mało tego, nie zrobimy nic, żeby ją powstrzymać, zatrzymać, żeby ją skasować w chwili, kiedy już wiadomo. Na oczy widzą wszyscy, że się bardzo źle dzieje, bo tamci w Ukrainie już przestali się kompletnie szczypać i jadą na pełnej ze swoim historycznym dziedzictwem, oddając honory ludziom, którzy masowo rzezali innych ludzi. Nie tylko Polaków, ale Polaków było najwięcej wśród tych, którzy rzezali. Bo tam byli ci sejsmici, byli Polacy, byli ci Romowie, byli Białorusini, Rosjanie, wszyscy tam byli, bo po prostu lubią sobie rzezać. No i tego nie zrobimy. I teraz pytanie, dlaczego tego nie zrobimy? Powinniśmy to zrobić, tak? Uważa pan? Tak? No ja też tak uważam. Pani też, o, widzę, że się zgadzamy wszyscy. Nie zrobię z tego z prostego powodu. Z tego powodu, dla którego wszyscy oni lizali kule pana Zelenskiego przez ostatnie lata, pisowcy, te filipowcy, bo zwróćmy uwagę na to, że o ile pan Nawrocki powiedział odbieram order, to chwilę później wystąpił pan Tusk i powiedział całkiem coś innego.
Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji.
No właśnie, że generalnie luz, tak? Bo wiecie, na czym to polega. Oczywiście doskonale, tylko po prostu wartykułuje to. Ci ludzie za czasów Kaczyńskiego i teraz za czasów Tuska, którzy są u władzy, którzy dają tak chętnie pomoc w Ukrainę, z tej pomocy korzystają. Przecież chyba nikt nie uwierzył w to, że te ogromne pieniądze, które znikają gdzieś po drodze, znikają tylko i wyłącznie na Ukrainę. Przecież tacy różni posłowie z Polski, senatorowie, ministrowie, którzy pomierzą, opowiadają jakieś bajdy skończone, może się dziać co chcemy, po prostu może być rakieta, może być obliżanie Polsce, lustro, po prostu nie ma żadnego znaczenia. Przecież oni muszą dostawać jakąś działkę. I to po nich widać, że dostałem działkę, bo wyjeżdżałem jeszcze w miarę rezolutnym, jak pewnie eksperci od geopolityki, i wracałem nagle, o Ukraina, super fajnie. Także nie sądzę, żebyśmy zmienili nagle politykę w stosunku do Ukrainy, a to, że my sobie pyszczymy znowu i odbieramy ordery, nie ma na dłuższą metę żadnego znaczenia. I państwo ukraińskie, które jeszcze wydawało się kilka lat temu upadłe i w sumie uważam ciągle jest upadłe, to jest poważne państwo, prowadzące poważną politykę, a Polska upada coraz bardziej i nie ma żadnego pomysłu na swoją politykę. Dodajmy się do tego to, co ja osobiście, nie to, że przewidywałem to, co się teraz wydarzy, tylko po prostu od kilku lat przynajmniej, kiedy wybuchł ten drugi etap konfliktu w Ukrainie z tymi kremlowcami, to się nam długo między sobą bracia, mówiłem o tym, jak to wszystko będzie wyglądać, bo każdy rozsądny człowiek i państwo też widzieliście, jak to będzie wyglądać. Nie ma zaskoczenia, zero. Tyle, że ja wtedy podnosiłem taką kwestię, że ja bym był ostrożny z tą pomocą w Ukrainie, bo niezależnie od wyniku tej wojny, ja tak zakładałem wtedy, tak żeby nie wyjść na tego kremlowskiego agenta, że oni mogą wygrać tą wojnę. A to oni, kiedy to się skończy, mogą nagle zmienić front. Jeżeli przegrają, tym bardziej mogą zmienić front, bo wszystko jest możliwe. I na przykład sytuacja taka, że w Ukrainie zmienia się rząd i kolejny będzie prokremlowski. To jest możliwe tak. Jak wszystko dookoła jest możliwe, tak? Taka sytuacja jest możliwa. Wtedy pytałem różnych oficjeli pisowskich, czy wy sobie bierzecie taki scenariusz w ogóle pod uwagę, tak? Ale ty kremlowski agencie, nie będziemy z tą gadać, to za bzdury są kompletne. Tyle, że niezależnie od wyniku tej wojny, w chwili, kiedy ona się skończy, naprawdę się skończy, będą setki tysięcy ludzi z traumą, ze stresami półrazowymi, z chęcią rewanżu, przecież w końcu przegrali, a tyle walczyli, którzy będą sobie szukali nowego obiektu nienawiści. I w tym momencie myślę, że ich wzrok może paść na Polskę, a teraz pytanie, czy Polska jest przygotowana na taką sytuację, kiedy nagle masowo pojawiają się ludzie z bronią, psychopaci i tego typu rzeczy. Już w tej chwili policja mówi, że nie radzi sobie z tymi, którzy są z Ukrainy. A co dopiero, kiedy wojna się skończy i tutaj przyjedzie, nie mówię o jakimś rozkazie globalnym rządu kijowskiego, tylko po prostu przyjadą tutaj ludzie, którzy przez ostatnie lata żyli w strefie wojny. No, wtedy będzie naprawdę wesoło, a już powoli wesoło zaczyna się robić. Dobra, przechodzę do nowego tematu, innego, kolejnego. W tym tygodniu zapadł także wyrok w sprawie żołnierza, który pełniąc służbę w Wojsku Polskim na granicy z Białorusią, odważył się, w ogóle pomyślał o tym, żeby użyć broni w kierunku tych, którzy odciągają ze wschodu. On to zrobił. wystrzelił pocisk, nie wiem czy dwa, czy trzy, ale wystrzelił pocisk i nagle zrobiła się chryja. Prokuratura polska wystąpiła przeciw niemu, zgłaszając, że to jest niedopuszczalne, żeby żołnierz strykał z czegoś, tak? Żołnierz tak z natury stryka, ale nie, w Polsce nie można strykać, bo przecież to jest absolutnie zakazane. Ten żołnierz sobie stryknął na granicę, nie wiadomo czy kogoś trafił, czy nie, ale prokuratura polska wystąpiła przeciw niemu, że to jest niedopuszczalne, że żołnierz stryka. Dobra, skracając, bo znacie pewnie wyrok, wystąpił sędzia, o dziwo, który po prostu stwierdził, że gość po prostu jest niewinny, zresztą posłuchajcie sami.
Żołnierz od chwili powołania go do służby wojskowej, złożenia przysięgi wojskowej, ma cały czas swoje obowiązki, te, które powiedziałem, konstytucyjne i ustawowe. Jednym z trzech tych obowiązków podstawowych jest obrona nienaruszalności granic. I tu małe przypomnienie, bo wiele osób o tym zapomina, ale zgodnie z kodeksem karnym, te wszystkie osoby, które tego dnia przekraczały granicę, popełniają przestępstwo określone w kodeksie karnym w artykule 264. O tym się mało mówi. Mówi się o różnych ich uprawnieniach, o ochronie.
No i spoko. Tak, tak powinien zareagować normalny polski sędzia. Obawiam się, że instancji następnej, kiedy prokurator stwierdzi, że to jest niedopuszczalne, może się wydarzyć wszystko. Tyle, że to jest bez znaczenia w tej chwili, bo wyrok zapadł. To, co się wydarzyło po tym wyroku, jest o wiele bardziej ciekawe. Kulturowo. Kulturowo, gdyż żołnierz, który sobie strykał do tych z drugiej strony granicy, w czasie, kiedy ogłoszono wynik, wystąpił w koszulce zespołu Honor. Tak, w tej, którą chyba w tej chwili widzicie na ekranie. No i to wzbudziło niesamowite emocje. Po prostu jak to? Przecież ten zespół jest, uwaga, zistowski. No więc nie do końca. Owszem, zespół Honor był kiedyś stricte ten narodowo-socjalistyczny, to byli narodowi socjaliści, jedyna droga do raju dla Polski, to narodowy socjalizm, tak śpiewali, tak? Tyle, że to był wczesny etap zespołu Honor, a patrząc na dziary tego pana, wnioskuję, że on raczej słuchał Honoru w drugim etapie kariery tego zespołu, zresztą rewelacyjnego. Jako wielbiciel punk rocka uważam, że byli o wiele lepsi od różnych zespołów punk rockowych, a w ogóle na takiej niwie tych różnych narodowych socjalistów, to reszta po prostu spała w nogach. Oni byli po prostu genialni muzycznie, tak znowu świetni byli. No i w drugim etapie swojej kariery, kiedy zwątpili trochę w narodowy socjalizm, zaczęli być, uwaga, poganami. I ten pan wygląda na fana zespołów Honor, który po prostu wyznaje wzorce pogańskie. I teraz dlaczego lewica cała się na niego rzuciła? Przecież poganie nie znoszą kościoła, tak? Chrześcijan nie znoszą, po prostu kościół katolicki jest ich największy wróg. No i w tym momencie można uznać, że lewica po raz kolejny wykazała się brakiem wiedzy o własnej kulturze, tak? No tak to wygląda. No i na tym można chyba skończyć hucpę z tym panem. Czekam na drugą instancję, która po prostu pewnie skaże go, tak podejrzewam, a jak go nie skaże, to będę mocno zdziwiony. Pamiętacie, jak dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że moja poczta serowska, a z moich rozmów w Polsce wynikało, że wiele innych poczt w Polsce przestała roznosić listy, w sensie nie przestała tak nagle, tylko że listonosze przestali roznosić listy. Że po zwolnieniu wielu listonoszy nagle pojawiła się firma zewnętrzna, która te listy odbierała i na przykład ja i parę jeszcze innych osób tutaj w okolicy oraz w całej Polsce, jak się okazało, nie dostawały rzeczy, które wiedziały, że muszą przyjść, na przykład karty płatnicze, tak? I po prostu to wszystko znikało, poczta nie wiedziała, co się dzieje i ta poczta, na przykład moja w Zdrocku, powiedziała, że no niestety od jakiegoś czasu tutaj pracuje dla nas, w sensie nie wiemy, kto to jest właściwie, bo nazwa nie została ujawniona przez Pocztę Polską pracownikom, firma zewnętrzna, która po prostu zabiera od nas listy i nie wiem, co się z nim dzieje. No więc w tym tygodniu mam nowe informacje, gdyż rozmawiałem znowu z tym razem z panią listonosz, pozdrawiam, przepiękna pani, która poinformowała, że tamten temat jest nieaktualny, gdyż temat się rozwiązał i znowu listonosze dostają listy do rąk, do swoich toreb i roznoszą listy i tamten temat już nie będzie miał miejsca i listy będą donoszone. I tak spytałem, a co się stało? No więc powiedziała, tak wie pan, nie wiem, czy o tym mogę mówić, no to powtórzę, ale z miesiąc temu w okolicach, która jest Serocka, w naszej gminie, w lesie jakaś pani znalazła mnóstwo listów. Pootwieranych, niepootwieranych, ale było tego setki, nie wiem czy tysiące, ale setki listów porzuconych przez nie wiadomo kogo. No i łącząc kropki, można wnioskować, że to nagłe zaniknięcie firmy, która zajmowała się rozwożeniem listów, a ich nie rozwoziła, a właśnie jak się okazuje wyrzucała w lesie, może mieć związek z tym, że ta firma już nie pracuje dla Poczty Polskiej. Postaram się dowiedzieć więcej na ten temat, ale jak na razie wygląda na to, że Poczta Polska wraca do korzeni, czyli będzie roznosić listy. Jest to jakiś plus, ale to, że Poczta Polska, państwowa firma, zatrudniła firmę, o której wtedy mówiłem, że dlaczego właściwie ma roznosić listy, skoro nie ma żadnych papierów, prawdopodobnie ani dokumentów, ani zaświadczeń do tego, żeby wywozić jednak wrażliwe rzeczy po ludziach. No, wyszło znowu na moje niestety i będę chyba, tak wspomniałem, ten temat śledzić, bo myślę, ciekawe, co się jeszcze z tego wywinie. Jeśli ktoś by chciał się spoważyć, że nie każdym zainteresować, to zapraszam, może sobie robić. Ja nie będę tego zabierał, tym bardziej, że ten temat jest ogólnopolski, z tego co się notowałem, a nie tylko mój lokalny serowski. A Wałęsa, Bolesław Wałęsa znowu stał się gwiazdą mediów, gdyż jego temat zaczął się pojawiać ze sprawą desygnowania przez pana Nawrockiego wskazania jakiegoś pana prawnika na wysoki stolec prawniczy w kraju, tak? No i nikogo, w sensie wcześniej dostawałem informacje, jakie prześwity były, przebłyski, że ten pan to 25-6 lat temu był sędzią w jakimś procesie ustalenia Wałęsy i on uznał, że Wałęsa nie jest agentem. Na bazie ówczesnych danych, które posiadał. No i ten pan teraz został tym wysokim sędzią w Polsce i nagle cała prawica została, w sensie nie cała, bo znaczy prawica, Jezus Maria, musi ciągle, wiecie, to jest taki no, schemat, z którego trudno wyjść. PiS-owcy dostali szału, zaczęli atakować Nawrockiego.
I teraz mamy zacząć mówić, że sprawa Wałęsy jednak jest nieważna. To jest ogromny błąd Nawrockiego. Rób i pasz pan, skotniały, zgniły, bolkowaty system trzeciej.
No ja się nie zgadzam na taki państwo.
Pan Sęckiewicz, którego uważałem przez od początku w sumie tak dyktatury pana Nawrockiego, głównym prezydentem kraju, którego polecenia wykonał pan Nawrocki. Pan Nawrocki pozbył się go wreszcie parę tygodni temu. No i teraz chyba się nie lubią, gdyż pan Sęckiewicz zaatakował naszego prezydenta, mówiąc mu, że jak to jest, że przecież ten Bolesław był Bolesławem, a ten tym stwierdził, że Bolesławem nie był i ty, Karolku, chyba zwariowałeś kompletnie. Republika, wszystkie pisowskie media dołączyły się do tego i jadą, znaczy jechały, szybko się to skończyło, jechały po tym temacie. Dopiero co w Krakowie wygrano, przegrano. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jak to wyglądało dokładnie, polecam moje materiały z tego tygodnia, gdzie opisywałem, jak wyglądało de facto zwycięstwo i niezwycięstwo w referendum krakowskim, ale było wiele rzeczy, które po prostu dawały jakieś punkty tym pisowcom, z których mogli korzystać, tak? Tusk, zadłużenie, nic nie działa, szpitale upadają, to referendum krakowskie, jeszcze kolejne się szykują, po prostu mnóstwo amunicji takiej, że po prostu wychodzimy, jesteśmy najlepsi, pokażemy tym tam szemranym typom z rządu, jak rządzić, tylko dajcie nam władzę i po prostu rośli, tak? Nic nie robiąc kompletnie, rośli, konfederacja rosła, tamci rośli. Na chwili, kiedy tak się skumulowało wszystko dookoła, co oni robią? Wracałem do tematów, które nikogo już kompletnie nie interesują. Bo czy Bolek był Bolesławem? Oficjalnie, już teraz nawet nie można tego powiedzieć, bo ciągle nie ma tych procesów kolejnych po ujawnieniu nowych danych, które wskazują już stricte na papierze czarno-białe, że Bolek był agentem, tak? Tylko nawet jakbyście, nawet taki proces by się odbył, to ludzie, którzy wiedzą, że on był agentem, po prostu wiedzą, że jest agentem, a ci, którzy w to nie wierzą, to dalej nie będą wierzyli. Nie ma to znaczenia. Bolek był agentem 40 lat temu. Później 30 lat temu też był agentem. Później już nie wiadomo, kim był tak naprawdę, ale to wszystko dawno minęło. Poza tym obie partie, te główne rządzące, mają w swoich zasobach mnóstwo takich agentów. To nie tak słynny jak Bolek, ale zarówno pan Kaczyński, jak i pan Tusk nie widzą problemu w tym, że jeśli taki agent straszny jest naszym agentem, to on jest dobrym agentem i nie był agentem. Nazwy nie muszę wymieniać, bo znać nazwiska ludzi, którzy byli agentami albo pracowali dla strasznego reżimu komunistycznego, a teraz po prostu są super fajnymi Polakami, patriotami, albo liberałami, albo kimkolwiek chcą, dlatego że służą określonej partii. Więc PiS znowu wywrócił się na pysk, bo zamiast ruszać tematy dla wszystkich istotne, zajął się tematem kompletnie istotnym, czyli Bolesławem Wałęsą. ZAX wraca. Moim zdaniem ZAX wraca, gdyż w tym tygodniu coś, co wywołało furię ludzi, było przyznanie specjalnych emerytur sięgających po prostu niebotycznych sum, tak zwanym artystom, którzy nie są artystami. Bo wiecie, artysta to jest taki człowiek, który po prostu robi różne rzeczy i wtedy ktoś patrzy na to, kurde, ale to jest sztuka, ale to jest piękne, ale to jest fajne, interesujące. To musiał robić prawdziwy artysta. I wtedy możemy nazywać kogoś artystą, kiedy widzimy, że jest jakiś dorobek, który jest interesujący, fajny, wspaniały i pozwala powiedzieć, że ktoś jest artystą. To, że ktoś się nazywa artystą, o Chryste Panie, ja też jestem artystą z Wolnego Teatru, każdy może być artystą, szef jest artystą, że po prostu robi buty, po prostu tak, nie tylko po prostu tak rzemieślniczo, ale z pasji, tak super fajny but, to jest artysta. I tacy artyści w Polsce występują masowo, tyle, że większość z nich jest kompletnie nieznana, tego, że robią sztukę, która jest nikomu niepotrzebna. I ci właśnie ludzie, którzy tworzą sztukę kompletnie niepotrzebną, mają być dotowani z pieniędzy publiczności swojej, której nie mają, bo ta publiczność nie wie ich istnieniu. Czyli obywateli, z naszych podatków. No na to po prostu zbudzili się wszyscy, praktycznie od lewa do prawa, że tak być nie może. No od lewa trochę bez przesady, bo ci wiadomo, że po prostu są tymi artystami z Wolnego Teatru. Ale wzbudziła się opinia dość mocno, że jak to jest, że ludzie, którzy nic nie wnieśli do społeczeństwa, tylko udają, że są artystami, mają żyć jak pączki w maśle. Dlaczego o tym mówię? Bo wszyscy wiecie o tym, że ta afera się odbyła, tyle że ja w tym tygodniu rozmawiałem znowu z ludźmi związanymi z ZAX-em i znowu powraca na temat ZAX, jak powiedziałem, bo ZAX jest istotny, bo jeszcze wrócimy na chwilę do tej opłaty reprodukcyjnej, reprograficznej, czy jak wolicie ją nazywać. Otóż w tym tygodniu znowu dostałem nowe dokumenty z ZAX-u i okazało się, że w ZAX-ie, o czym mówiłem wcześniej, ale to zaraz w szczegółowie, w ZAX-ie, który dysponuje rocznie 700 milionami złotych, znikają pieniądze na różne pałace, na koncerty, na imprezy, które po prostu nic nie przynoszą, bo nie zarabiają na siebie, bo nie muszą zarabiać, bo są charytatywne. Tym całym ZAX-em operuje, uwaga, sztab 600 urzędników. Tak, dobrze słyszycie. Na etacie. Też dobrze słyszycie. Tam w ZAX-ie jest 600 pracowników, urzędników, którzy sobie mają normalnie etaty za grube pieniądze. Tam wszyscy łącznie z sprzątaczkami mają etaty. Czyli wiecie, kto może być sprzątaczką w ZAX-ie. No nie pani Hela, po prostu, która tam przychodziła i stwierdziła, a pani Helu, pani posprząta, tak? No to posprząta, no a pani etat. 600 osób. Jak się przyjrzałem innym organizacjom tego typu na świecie, to góra 100 operuje w mniejszych, większych państwach, ale to jest na tym można zapanować za pomocą 100 ludzi, komputery, nowoczesna technologia, bla, 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 100 osób, a tam jest 600. No i teraz dochodzimy do następnego punktu programu, który właśnie widziałem w tym tygodniu, że ZAX ma swoich prawników. Ma swój sztab prawników. Nie wiem, ilu ich jest, ale pewnie ma ten sztab całkiem spory, który skoro sami nazywają to sztabem. No i mimo tego, że ZAX ma sztab prawników, to i tak zatrudnia firmy zewnętrzne, wydając na to pieniądze muzyków. Tak? No więc jest to też kuriozalne, dlaczego łączę to z tą opłatą reprograficzną, reprodukcyjną oraz tym, że artyści mają dostawać więcej pieniędzy w związku z tym, że nic nie robią, bo najczęściej oni będą dostawać, chociaż to nie jest do końca prawda, gdyż dostawać będą artyści zawodowi, czyli tacy, którzy kogoś znają. W sensie w wyższych władzach, w Ministerstwie Kultury, w ZAX-ach, SRX-ach, po innych takich instytucjach, które zajmują się sztuką w Polsce. Och, Janku, muzykancie, wyglądasz nam na artystę, zrobił się artystę z tego, że miał pieniądze. Nie, to może przychodzić, kurczę, nie wiem, Pavarotti, ale nie jest ich ziomkiem, w związku z tym stwierdzą, to on nie jest artystą, bo no nie jest naszym kolesiem, w związku z tym pieniędzy nie dadzą. Na tej zasadzie to funkcjonuje i funkcjonować będzie po wieki. Dlaczego o tym jednak wspominam? Okazuje się, że te 700 milionów, które zarabia za X, znika. Wcześniej mówiłem o sytuacjach tam dworek, jakiś za 10, 15, 20 milionów, jakieś koncerty za milion złotych i tak dalej. Ale jest o wiele ciekawsza sytuacja, gdyż w tym roku odbyło się jakieś zwalne zebranie ZAX-u, na którym wyszedł pan, który właśnie porównał o tym, że ZAX zarabia się ponad 700 milionów rocznie, ściąga z rynku opłat dla artystów. No i ci artyści zgromadzeni stwierdzili, wow, ale super, naprawdę takie oklaski, burza oklasków, wiedziałem, o super, to mamy dużo pieniędzy. Tylko, że ten pan w zdanie później powiedział, i chcę też z dumą poinformować, że ZAX jest o wiele większym sponsorem, bo wydajemy więcej pieniędzy na promocję muzyki niż z Ministerstwa Kultury. No i ci artyści tam na sali tak siedli, ale tak moment, przecież to są nasze pieniądze. To my pracujemy po to, żeby zarabiać, tak? A nie po to, żeby goś promować. Ja chcę promować Ministerstwo Kultury, ale nie my. W sensie oni nas promują, Ministerstwo Kultury, niektórych, co prawda, ale jednak. I teraz to oni nas promują i my teraz jeszcze z tego, co zrobimy, mamy promować kogoś innego, no bez przesady. I jeden z nich nawet wstał i powiedział, że ej, to jest prokuratura, bo to jest wydawanie nie twoich pieniędzy, panie członku wysoki ZAX-u, tylko to jest po prostu no, zwykłe złodziejstwo, bo kradacie zwykłych muzyków, bo to są nasze antyjemy, one są policzalne. Jeden zarabia tyle. Jeżeli zabierzemy po prostu z tej puli większą jakąś część na opłacenie czegoś, co nie jest z nami związane, to po prostu jest to bez sensu kompletnie, jest to czyste złodziejstwo. Zgłosili zresztą podobne złodziejstwo parę lat temu do prokuratury muzycy. I teraz uważajcie, Nie zostało umorzone śledztwo, tylko zostało przekazane do prokuratury wojskowej. Nie wiem dlaczego, ale tak się stało. I to chyba gdzieś ugrzęzło albo ciągle trwa. Kończąc temat ZAIKS-u. Ci muzycy, którzy są w ZAIKS-ie, ale chcą koniecznie, żeby tam zaistniały zmiany, sobie wyliczyli, że gdyby te pieniądze, które znikają, nie znikały, to oni spokojnie nie potrzebowaliby żadnych opłat od naszych smartfonów, telefonów, telewizorów i tak dalej, komputerów, gdyż te pieniądze znalazłyby się w budżecie, tylko one znikają. No więc tak do pani Ciecharowskiej, Ciuchnowskiej, jak się nazywa, taki apel, którego oczywiście nie usłyszy i nie wysłucha, może miast okradać obywateli nowymi podatkami, to pani by się zajęła podległej pani instytucji, jaką jest ZAIKS. Wiem, że pani tego nie zrobi, gdyż tak jak w przypadku Ukrainy, że ktoś się działkuje tym pieniądzem, który nagle gdzieś zanika z portfeli muzyków, którzy ciężko pracują, bo ci artyści, którzy mają ZX-y, naprawdę ciężko pracują. No i wygląda na to, że tam panuje zwykłe złodziejstwo. Wspierane przez Ministerstwo Kultury, czyli rząd, czyli pana Tuska, w czasie pana Glińskiego, bo ten Gliński też nic w tym czasie nie zrobił. Nic się nie zmienia przy zmianie władzy. To są ci sami ludzie, tacy sami, którzy po prostu nie pilnują interesu Polaków, w tym przypadku muzyków. Szanowni Państwo, teraz pytanie, teraz jaki będzie quiz konkursowy związany z ekologią. Bo ja wiecie, jest to moim kucykiem, konikiem i lajkonikiem ekologia, żebyśmy żyli dobrze i czysto. Więc jak pewnie pamiętacie, parę lat temu, to było jest blisko 10 lat temu, taką rozmetaną kampanię, że plastikowe słomki oraz plastikowe kubki powodują, że żółwie wiśle po prostu zdychają, umierają i się topią i nie ma ich. I wtedy zakazano plastikowych kubków oraz słomek, gdyż te słomki były strasznie mordercze od środowiska i wprowadzono nakaz, żeby to były papierowe słomki i papierowe kubki. No i teraz mam pytanie konkursowe. Szanowni Państwo, jak macie taki papierowy kubeczek, to co wy z nim zrobicie, jak skończycie pić? Tu chodzi o segregację, gdzie go wrzucicie? Czy do szkła, czy do metalu, czy do plastiku, czy do papieru, czy może do jednego z tych 50 innych kubów, których nas w tej chwili nie znam, bo jeszcze ich nie przyporządkowano. No ciuchy, za chwilę jeszcze inne rzeczy. Gdzie go wrzucacie? No, do papieru, tak? No to uważajcie, bo jak ktoś złapie was na tym, że papierowy kubeczek wrzucicie do papieru, to możecie mieć srogi mandat od systemu naszego, ścigającego ludzi, którzy niszczą planetę, która płonie, gdyż uwaga... Te kubeczki nie są papierowe w świetle prawa, tylko są plastikowe w świetle tego, że są plastikowe. Bo mimo tego, że są wyglądają papierowe, to jednak są powleczone plastikiem. I w chwili, kiedy je wrzuci sobie do papieru, to jak znajdzie to urzędnik i będzie jakimś wyjątkowym synem, to może wam wlepić kilka tysięcy mandatów za to, że wrzucacie plastik do papieru. Teraz następna ciekawostka. Przyjrzałem sobie strony różnych urzędów zajmujących się ekologią i śmieciami w Polsce. No i w jednych gminach te kubeczki są opisywane, że są papierowe, w innych są plastikowe. W związku z tym, niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, warto by się zastanowić na tym, żeby sprawdzić, czy uważasz, że one są plastikowe, czy są papierowe, bo są różne wytyczne. Aczkolwiek z tych zauważonych stron chyba ktoś jednak zauważył pewną sytuację, w której po prostu no, prostą, że nie każdy z nas ma w domu laboratorium, który potrafi określić, czy dany kubek zawiera plastik, czy nie, czy słomka zawiera plastik, czy nie, bo zawierają, tak? Wszelkie opakowania do żarcia zawierają plastik, bo plastik powoduje, że chroni żywność od kontaktu z papierem, który nasiąka, może brzydko pachnieć, tak dalej, tak dalej. No więc ostrzegam Państwa, że jeśli robiliście do tej pory rzecz karygodną, czyli wrzucaliście papier do papieru, to nie róbcie tak, że można was ścignąć. A na tych stronach, tych różnych ekologicznych i śmieciowych, najczęściej poza informacjami, że to jest papier lub plastik, można znaleźć taką informację, że nie to, że w sumie nie wiedzą sami, tylko tak wiecie, co ludzie wrzucacie do mieszanych. Będzie najbardziej ekologicznie. Jeżeli jesteśmy przy ekologii, to oczywiście musimy rzucić okiem na fotowoltaikę, która po prostu w tym tygodniu też dostała takie info, że być może jednak zainstalowanie takiego różnego systemu wolnego na domach nie było najlepszym pomysłem. Nawet jeśli nie korzystaliście z dotacji, nawet jeśli zainstalowaliście sobie na swoim domu samodzielnie jakąś fotowoltaikę, 5 razy taniej niż z dotacją by się zainstalowali, to uwaga, wchodzicie za chwilę w system, który powoduje, że państwo polskie przejmuje kontrolę nad maszyną fotowoltaiką. I firmy te energetyczne będą mogły włączać ją, wyłączać, blokować dostęp, odblokowywać. A do tego dochodzą nowe przepisy mówiące o tym, że jeżeli macie bank energii, jeszcze ci, którzy założyli do tej pory, to spoko, ale jeśli za parę miesięcy będziecie chcieli mieć bank energii, to już nie można go sobie powiesić tam w przedpokoju, w wiatrołapie, gdziekolwiek, tylko będzie potrzebne osobne pomieszczenie na ten bank. Żeby było taniej, tak? Żeby was było stać na przykład na życie normalne, sobie zbudujecie, nie wiem, komórkę specjalną na tą fotowoltaikę. No i tutaj przypomnę, że kilka lat temu rozmawiając z różnymi lobbystami, wspomniałem, że takie mam wrażenie, że państwo za pieniądze obywateli, bo to dotacje są pieniędzmi obywateli, zresztą skład własny był potrzebny, że za pieniądze obywateli tworzy sobie sieć energetyczną, z której będzie samodzielnie później korzystać, włączając właśnie obywateli, którzy są niepromyślni. I tu nie chodzi o promyślność, tylko generalnie faktycznie obywatele za własne pieniądze zainstalowali sobie sprzęt, który staje się państwowy. Nawet jeśli zrobili to za własne pieniądze. Rewolucja energetyczna i jej kolejne elementy, które wydają się dość paranoidalne, ale jednak wchodzą w życie i będą nam uprzykrzały to życie do imentu. Ciekawe, co dalej. Myślę, że każdy z was może się domyślić i wynaleźć sobie różne pomysły, które są w tej chwili abstrakcyjne, ale w finale okażą się, że staną się realne. Tak jak to, że nasza, czy ja nie wiem, wasza fotowoltaika ewentualnie staje się za chwilę państwowa. Dobra, na koniec informacji z zagranicy, bo dawno ich, w sensie tutaj ich nie było, zawsze mówię z zagranicy dużo, w tej chwili jest mało. W Iranie dzieją się dziwne rzeczy. Te dziwne rzeczy polegają na tym, że jak rozmawiałem z ludźmi z Iranu, to, bo jest cisza, zobaczyli się z flautą, po prostu Iran nagle zniknął. To, co się dzieje w Iranie, zniknęło w ogóle z przestrzeni publicznej, to się nie dzieje, po prostu nie ma żadnych informacji stamtąd. Oprócz tego, że Trump w tym tygodniu znowu rzucił po dłuższej przerwie, że cieśnina Ormuz jest otwarta, można płynąć. No i parę statków opłynęło i nie przepłynęło, bo zostało ostrzelane. To poza tym, co było w mediach. Sami Irańczycy mówią o dziwnych sytuacjach, polegających na tym, że oglądają sobie media zagraniczne, które słyszą to, że sejsmici poinformowali, że wysłali mnóstwo rakiet w kierunku Iranu, tak? I tam spadły, są zniszczenia. Tak mówią sejsmici. Tymczasem ludzie, którzy mieszkają w miejscach, które te rakiety miały spaść, nic o tym nie wiedzą, tak? Bo sobie biwakowali, leżeli sobie na hamakach, bo jest dość ciepło i dowiedzieli się post factum, że zostali obrzuceni gradem pocisków. Wygląda na to więc, że wojna wyszła w nowy etap, kiedy wszyscy oszczędzają amunicję, bo tam faktycznie wynika z tego, że tam się mało zadzieje. Za to na przykład publikują informacje o tym, że coś tam wystrzelili. Taka ciekawostka. Drugą ciekawostką, która w sumie nie jest ciekawostką, tylko dość ponurą sytuacją, jest to, że Izrael ogłosił, i tu nie ma już ściemy, bo faktycznie do tego już doszło w południowym Libanie, zaraz dojdzie znowu w Tyrze, ogłosił, że wszyscy niebezpieczni dla otoczenia ludzie, czyli wszyscy mieszkańcy Tyru i okolic, mają się wynieść błyskawicznie stamtąd, gdyż zaraz tam spadną pociski. W tym tygodniu pojawiło się wideo jakiegoś ruskiego urzędnika tego sejsmickiego, który instruował żołnierzy sejsmickich przed wejściem do Gazy, żeby koncentrowali się na niemowlakach, gdyż z tego może wyrosnąć coś takiego, co zagrozi sejsmitom na dłuższą metę. Myślę, że gdzieś tutaj to wideo z napisami w tej chwili leci. Zostawiam was z tym tematem, bo to jest jakoś tak zasmucające ciągle, tym bardziej, że temat dziś zniknął i mało kto już o tym mówi. Dobra, na tym kończymy przegląd z wiadomości. Dziękuję państwu, szanownemu państwu, mojemu państwu, moim pracodawcom, chlebodawcom, bardzo dziękuję. Lista moich chlebodawców zaraz sobie poleci na spokojnie na koniec tego programu, który właśnie nadszedł. Do widzenia, do zobaczenia. Rafał Toga-Frąckiewicz. Specjalnie dla państwa z Sroska pod Warszawą. Polecam się na przyszłość. Pa!
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.